Nasze piątkowe spotkanie to spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego. Jest to audycja, w której rozważamy, przybliżamy sobie Pismo Święte. Również jest to nasze przygotowanie do przeżycia liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to uroczystość Wszystkich Świętych. Dzisiaj w studiu Radia Maryja nie gościmy nikogo z biblistów, którzy w sposób bardziej dogłębny, bardziej rzeczowy mogliby nam przybliżyć liturgię Słowa najbliższej niedzieli, uroczystości Wszystkich Świętych. Ale nie będziemy stratni, drodzy Państwo, w tym temacie, ponieważ już w niedzielę, właśnie w uroczystość Wszystkich Świętych, w naszym studiu, w rozmowach niedokończonych, zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja, gościć będziemy księdza profesora, doktora habilitowanego Henryka Witczyka, członka Papieskiej Komisji Biblijnej, również przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Temat tych spotkań i rozmów: dziś ze mną będziesz w raju, jak chrześcijanin przechodzi do wieczności. Zapraszamy już w uroczystość Wszystkich Świętych, godzina 18.15, następnie godzina 21.40, a dzisiaj zapoznajmy się na miarę naszych możliwości z tym, czego słuchać będziemy, jakie słowo Kościół daje nam wszystkim do rozważenia, do medytowania i do wcielenia tego słowa w nasze codzienne życie. W najbliższą niedzielę jest to uroczystość Wszystkich Świętych. Na ten czas naszego zgłębiania Słowa Bożego, na ten czas przybliżania tego, co daje nam Bóg i jakimi ścieżkami chce nas poprowadzić, prośmy o światło Ducha Świętego. Nasze medytacje przeprowadzimy na podstawie Lectio Divina na każdy dzień, tom 14, niedzielę okresu zwykłego, rok B, i tutaj mamy jeden z rozdziałów, jeden z dni rozważanych, uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada. Pierwszy listopada, uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich. W tym dniu Kościół wspomina wszystkich tych, którzy osiągnęli już zbawienie, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje ich jako przykłady życia zgodnego z duchem Ewangelii. Jednocześnie uświadamia nam prawdę o świętych obcowaniu, to znaczy o wspólnocie z naszymi poprzednikami w drodze do nieba. W wyznaniu wiary wyznajemy wiarę w świętych obcowaniu, tuż po wyznaniu wiary, że wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Ta prawda o obcowaniu świętych jest kontynuacją właśnie tego wyznania, że wierzymy w święty, powszechny, apostolski Kościół. Bo przecież Kościół to zgromadzenie wszystkich świętych. Dlatego Kościół jest właśnie komunią świętych. Tak naucza nas katechizm Kościoła katolickiego. Skoro wszyscy wierzący tworzą jedno ciało, dobro jednego jest przekazywane innym. Należy więc wierzyć, że istnieje w Kościele wspólnota dóbr. Najważniejszym członkiem jest Chrystus, ponieważ On jest głową. Dlatego dobro Chrystusa jest przekazywane wszystkim członkom, a dokonuje się to przez sakramenty Kościoła. Jedność Ducha Świętego, który nim kieruje, sprawia, że wszystko to, co Kościół posiada, jest wspólne tym, którzy do niego należą. Tak więc dzisiejsze czytania, które Kościół podaje nam na uroczystość wszystkich świętych, które pragniemy w czasie dzisiejszego naszego spotkania rozważać, będą czytaniami mówiącymi nam o tym, czym jest Kościół, czym jest obcowanie świętych, a Ewangelia poprowadzi nas do 8 błogosławieństw, do dekalogu Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Pierwsze czytanie zostanie zaczerpnięte i usłyszymy go w dniu 1 listopada w uroczystość wszystkich świętych z Księgi Apokalipsy świętego Jana, rozdział 7, wersety od 2 do 4, następnie wersety od 9 do 14, czyli Apokalipsa świętego Jana Apostoła, rozdział 7, wersety od 2 do 4, następnie od 19 do 14. Drugie czytanie, które usłyszymy w uroczystość wszystkich świętych, to czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, rozdział 3, wersety od 1 do 3 i Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 1 do 12. Wsłuchajmy się w słowa z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czterech istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieni, błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Liturgia najbliższej niedzieli uroczystości Wszystkich Świętych naszą uwagę kieruje do Apokalipsy według świętego Jana. Po listach do 7 kościołów przechodzi apostoł Jan do wizji proroczych. Zwiastowanie wielkiego dnia gniewu Bożego mówi o losach całej ludzkości, o tym, że Bóg wręcza barankowi księgę przeznaczeń. Baranek otwiera 6 pierwszych pieczęci i zatrzymuje nas przy otwarciu 7 pieczęci. Tak więc widzimy, że historia stopniowo się rozwija i zmierza do swego ostatecznego wypełnienia. Otwarcie 7 pieczęci, jak to zostało opisane w Księdze Apokalipsy, zakłada pewien rytm historii, która upływa i stopniowo odsłania jej elementy, począwszy od rozdziału 6. Dzisiejszy fragment ilustruje sytuację między 6 a 7, czyli ostatnią pieczęcią, i przyjmuje postać wielkiej liturgii, której treścią staje się oczekiwanie przyszłości i jej obietnica. Liturgia świętuje bowiem chwilę zbawienia, które już nastało. Adresatem owego zbawienia jest wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć. Stanowią go ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Chodzi tu zatem o powszechne zbawienie, dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla tych, którzy są poddani prześladowaniom i uciskowi, z którego wychodzą oczyszczeni. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Zapowiedzią i znakiem tego zbawienia jest grupa wybranych mających pieczęć Boga żywego. Nie jest do końca jasne, co oznacza owa pieczęć. Niektórzy badacze uważają, że chodzi o hebrajską literę Taw z wizji Ezechiela, która kształtem przywodziła krzyż. Inni znów twierdzą, iż był to znak konsekracji chrzcielnej. Słowem, rzecz pozostaje nierozstrzygnięta. O wiele łatwiej za to zidentyfikować tych opieczętowanych, których liczba wynosi 144 tysiące. Najprawdopodobniej stanowi ona pełnię, a osoby w tej liczbie 144 tysięcy stanowią pełnię nowego ludu Bożego, czyli cały odnowiony Izrael, będący znakiem mocy Boga objawiającej się w Jego sługach. I tutaj nawiązujemy do wersetu 3. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego. Drugie czytanie z listu świętego Jana Apostoła z pierwszego listu. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Powyższy fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła należy do tej części listu umiłowanego ucznia, która koncentruje się na sprawiedliwości Bożej. To, co wyróżnia pochodzącego od Boga, powiada święty Jan, to przede wszystkim jego zdolność działania na rzecz sprawiedliwości i powstrzymywanie się od grzechu. Dostosowanie swego życia do wymagań sprawiedliwości Boga może wydawać się dość wymagającym zadaniem, ale apostoł w swoim liście pomaga nam odkryć, że sprawiedliwość wcale nie jest owocem ascezy czy naszych wysiłków. Syn sprawiedliwego posiada zdolność podejmowania dzieł sprawiedliwych nie przez swoje zasługi czy sprawności, ale otrzymuje je od tego, który zrodził go do życia. Podobnie ten, kto otrzymuje światło, zostaje nim wewnętrznie oświecony, a dzięki niemu może zobaczyć, jaki jest Bóg. Doświadczenie boskiego dziecięctwa oraz ofiarowanie Ojcu Niebieskiemu własnego życia w duchu wiary i miłości jest opisywane powielokroć w różnych miejscach listu świętego Jana Apostoła. Zupełnie inną konotację od tej konotacji słowa teknon, czyli dziecko, i o tym, o czym mówimy tutaj w rozumieniu dziecięctwa Bożego, ma inne słowo, do którego sięga Jan. To termin chyjos, czyli syn. To słowo odnosi się do Syna Bożego. Tym samym autor ukazuje pierwotne doświadczenie pierwszych chrześcijan oraz daje wyraz rodzącej się refleksji teologicznej. Jednym z jej owoców była nauka Janowa o dziecięctwie Bożym. Ono zaś, choć wydaje się jakby przesłonięte, niemniej zostaje objawione w całej pełni, kiedy ponownie zostanie odtworzone nasze podobieństwo do Boga. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Tak więc na podstawie usłyszanego Słowa Bożego z pierwszego listu świętego Jana Apostoła możemy zauważyć te różnice pomiędzy Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, a naszym dzieciństwem, przy czym jeżeli możemy, przy czym tak wiele możemy powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który nam się objawił, który objawił nam siebie jako Syna, a przez to, że objawił nam siebie jako Syna, objawił nam również tego, kto jest Jego Ojcem, i przypominamy sobie w tym momencie, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Tak idąc i patrząc na naszą rzeczywistość tego, kim my jesteśmy, mając współuczestnictwo z Chrystusem, będąc członkami Jego mistycznego ciała, poprzez chrzest, będący wszczepieni w tę budowlę, którą jest Jezus Chrystus, będący wszczepieni w ciało Jezusa Chrystusa, zatrzymujemy się przed pewną tajemnicą. Tajemnicą, która dopiero zostanie nam objawiona, ponieważ wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest stan nasz obecny. Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy, na czym będzie polegać to podobieństwo, na czym będzie polegać to nasze współuczestnictwo i udział w życiu samego Boga, gdy otrzymamy pieczęć Boga żywego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Całą Ewangelię Mateusza można przedstawić w formie pięciu wielkich mów, które nadają rytm kolejnym rozdziałom. Pierwsza wielka mowa, której początek stanowi przed momentem usłyszany przez nas fragment, rozwija i pogłębia profetyczny i najbardziej pierwotny charakter przepowiadania Jezusa, którego znakiem były słowa: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Zauważmy strukturę poszczególnych błogosławieństw. Każde jest sformułowane podobnie, a początek to proklamowanie błogosławieństwa, które dotyczy kategorii ludzi uważanych za słabych, za ludzi niegodnych uwagi. To jednak służy temu, by móc z mocą ogłosić, że ta słabość zostaje złożona w ręce Boga. Zresztą w każdym błogosławieństwie obietnica zawarta w drugiej jego części odpowiada oczekiwaniu, jakie wypełnia pierwszą jego część. Temu, kto płacze, odpowiada pocieszeniem ze strony Boga. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Tego, kto jest cichy, Bóg obdarza ziemią. Ten, kto poszukuje sprawiedliwości, zostanie przez Boga nasycony. Swoje miłosierdzie Bóg objawi tym, którzy posiadają serce miłosierne. Sam zaś objawi się w całej pełni wszystkim, którzy mają serce czyste, a w końcu czyni swoim synem lub córką każdego, kto wprowadza pokój. Od tego schematu odbiegają nieco pierwsze i ósme błogosławieństwo, które tworzą wielką inkluzję, ponieważ oba obiecują ubogim w duchu i prześladowanym dla sprawiedliwości Królestwo Niebieskie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, i błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Te dwa błogosławieństwa, należy podkreślić, mają bardzo szerokie znaczenie. Natomiast ostatnie z nich, zważywszy na jego ewangeliczne przesłanie, jest związane z dość typową sytuacją wspólnoty chrześcijańskiej, która zwykle cierpi z powodu prześladowań. Krótko mówiąc, owa inkluzja uwydatniająca temat Królestwa Niebieskiego to czytelny komunikat, że jest ono, Królestwo Boga, wielkim kluczem do zrozumienia wszystkich błogosławieństw. Zresztą nie tylko błogosławieństw, ale i całej Ewangelii. Na koniec należy zwrócić uwagę na relacje pomiędzy Królestwem Niebieskim a sprawiedliwością. Sprawiedliwość nie jest tu wyrażeniem czysto prawnym. Takie pojmowanie jej zostało wyraźnie odrzucone, gdy zapoznamy się z wersetem 20 Ewangelii Świętego według Świętego Mateusza. Już za chwileczkę odnajdziemy ten fragment, aby jeszcze ściślej zrozumieć owo pojęcie sprawiedliwości, które uwydatnia się i które jest nam w dniu dzisiejszym ukazane w rozważanym przez nas fragmencie z Ewangelii według Świętego Mateusza, fragmencie kazania na górze, tego centrum Ewangelii, centrum nauczania Jezusa Chrystusa. Nie jest to wyrażenie czysto prawne, jak mówią nam komentatorzy biblijni w tych błogosławieństwach, o których mowa, i odsyłają nas do wersetu 20, aby nas o tym przekonać. I powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższała sprawiedliwości nauczycieli Pisma i faryzeuszów, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Tak więc ten związek i ta relacja pomiędzy Królestwem Niebieskim a sprawiedliwością, o której czytamy i którą rozważamy w dniu dzisiejszym, musi być sprawiedliwością przewyższającą sprawiedliwość sformalizowaną, sprawiedliwość, powiedzielibyśmy, czysto prawną, kanoniczną. Sprawiedliwość w tym miejscu, jak i w innych, przywołuje zamysł, jaki Bóg posiada w odniesieniu do historii świata i ludzi oraz różnych wydarzeń zmieniających te historie, a których sprawcą jest sam Bóg. Z tego też powodu końcowa zachęta. Koniec tej mowy, w pierwszym momencie wydająca się nazbyt górnolotna, w rzeczywistości jest jednak podkreśleniem prawdy, że chrześcijanin to Syn Boży, Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. W naszym rozważaniu przeprowadźmy medytację. Przejdźmy do tego momentu, który jest naszą refleksją i naszym pójściem do konkretnego życia, do naszej rzeczywistości, codzienności, aby w świetle tych słów, w świetle tego wezwania, zaproszenia do Królestwa Niebieskiego, zaproszenia do realizowania go na co dzień, uzmysłowienia sobie, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby być świętymi tak, jak Bóg jest święty, że jesteśmy nazwani błogosławionymi i tymi, którzy otrzymają, posiądą Królestwo Niebieskie, gdy będziemy cechowali się sprawiedliwością, taką, jaką Bóg wpisuje w nas, taką, jaką Bóg objawia nam, abyśmy tym słowem i tą rzeczywistością, do której Bóg nas poprowadzi w czasie uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, w czasie naszej zadumy, w czasie naszej modlitwy nad grobami naszych bliskich zmarłych, gdy w sposób szczególny w najbliższą niedzielę w uroczystość Wszystkich Świętych będziemy nasze myśli, nasze uczucia, nasze kroki kierować ku tym, których Kościół uznaje jako świętych. Jest to dzień szczególnej uwagi, spojrzenia w stronę Królestwa Chwalebnego, tego obcującego już w świętości z Bogiem, w Królestwie, do którego drzwi zostały nam otwarte przez Baranka, mocą Jego krzyża, mocą Jego zmartwychwstania, którzy to święci wybielili swe szaty we krwi Baranka i przynależą już do opieczętowanych, opieczętowanych przez samego Boga. Czy Kościół uznał ich świętość i ogłosił, czy też są tymi anonimowymi, ale realnie obcującymi z Bogiem twarzą w twarz świętymi. Świętość to atrybut Boga. Nikt nie może jej domagać się dla siebie, przywłaszczać jej sobie. Przepaść pomiędzy naszym istnieniem a istnieniem Boga, naszego Stwórcy, jak również rozłam pomiędzy naszymi pragnieniami a ich realizacją, czy też konieczność zdania sprawy z różnych kompromitujących wydarzeń i z ran historii nie pozwalają nam wierzyć, że nasza godność dzieciństwa Bożego nam się należy. Panie, nie jestem godzien. Panie, nie mogę w to uwierzyć. W głowie mi się to nie mieści, że jestem dzieckiem Bożym. Dlatego pełni wdzięczności za to, że Jezus Chrystus objawił nam Ciebie, ośmielamy się mówić. Z tego punktu widzenia bilans, jakiego dokonujemy, jest zwykle dramatyczny, a wniosek jest tylko jeden. My nie jesteśmy święci. Jednak w jakiejś mierze można świętość osiągnąć, dostosowując swoje życie do obrazu sprawiedliwości, jaką Bóg przewidział dla świata. Do sprawiedliwości, jaką Bóg przewidział dla świata, dla człowieka. To czynią ci, których nazywamy ubogimi w duchu, którzy nie znajdują w sobie samych motywów do dalszego życia i dlatego zawierzają ziarenku gorczycy będącego obrazem dynamizmu Królestwa Bożego. Tak czynią ci, których określamy sługami Pana. Oni zaś starają się naśladować pełne miłosierdzia postępowanie Boga, widoczne w całej historii. Tym sposobem stają się znakiem zbawienia albo zaczynem Bożego Królestwa. W istocie to ogromne zadania i nikt o własnych siłach nie potrafi ich zrealizować. Ale możliwe jest wypełnić je wtedy, kiedy otworzymy się na tę niepoznaną jeszcze do końca część nas samych, jaką stanowi nasze podobieństwo do Boga, bo ono czyni z nas synów i córki Boga, wspólnoty Jego umiłowanych. Podjęcie tych zadań będzie możliwe także i wtedy, kiedy uwierzymy w obietnice zawarte w sakramencie Chrztu Świętego i postaramy się lepiej zrozumieć, w jaki sposób zbawienie staje się już częścią naszego życia i w jaki sposób świętość Boga wspiera naszą świętość. I chociaż tak często wypowiadamy te słowa: Panie, nie potrafię, Panie, nie jestem godzien, Panie, tylko dzięki Twemu miłosierdziu, tylko dzięki mocy Twojego Ducha, którego przywołuję, którego potrzebuję, który jest moją koniecznością, mogę wyznać, że Pan jest Bogiem. Mocą tej świętości, mocą tego zadatku, tego, że uświadamiam sobie, że jestem dzieckiem Bożym, nie dlatego, że jestem samozwańcem, nie dlatego, że jestem pyszny, dumny, że jestem zadufany sam w sobie, ale dlatego, że wierzę Twojego Słowu. Tobie, Panie, zaufałem. Nie zawstydzę się na wieki. Ty przez swojego Syna objawiłeś godność każdego człowieka, godność, która jest godnością dziecka Bożego. Dlatego każdy z nas nosi w sobie to miano i to zadanie bycia dzieckiem Bożym, synem Boga, córką Pana Boga, w pełnym zaufaniu, współtworząc wraz z Bogiem poprzez swoje możliwości, poprzez swoje dary i talenty otrzymane przez Boga i mocą Jego łaski, tutaj, poprzez cichość, poprzez sprawiedliwość, poprzez ubóstwo, Królestwo Niebieskie, będąc dziedzicem tego Królestwa. I mówiąc o Chrzcie Świętym, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kolejne inne sakramenty, chociażby ten sakrament, jakżeż bardzo nam bliski, sakrament Eucharystii. Sakrament, który nasze myśli, aby go lepiej zrozumieć w kontekście tych czytań rozważanych dzisiaj przez nas, prowadzi nas do sytuacji, w których Jezus Chrystus rozmnażał chleb, aby nakarmić głodnych, spragnionych, tych, którzy będąc spragnionymi Słowa Bożego, będącymi otwartymi na Królestwo Niebieskie, również chcieli zaspokoić i Chrystus chciał zaspokoić nie tylko ich głód, ten duchowy, ten głód powołania, ten głód sensu życia, ten głód, który kazał się im pytać, kim jestem, dokąd zmierzam, jaka jest prawda o moim życiu tutaj na ziemi, chciał zaspokoić nie tylko ten głód odpowiedzi na pytania każdego człowieka, ale również ten głód fizyczny, ten głód cielesny. I zwróćmy uwagę, że tak niewiele potrzeba było. Parę chlebów, parę ryb i człowiek, który to niewiele, ale oddał Panu Bogu. Czy to był chłopiec, który, powiedzielibyśmy, okruszynę, krople w morzu potrzeb ofiarował Panu Bogu? Moglibyśmy dopowiedzieć: Boże, od Ciebie otrzymałem, Tobie to daję, jest to niewiele, ale Ty z tego możesz uczynić. Błogosławiony ubogi w duchu, który oddał Bogu to, co posiada, do Niego należy Królestwo Niebieskie. Chociaż w porównaniu z Bogiem nasza świętość jest okruchem, to jednak świętymi jesteśmy. Wracając, na miarę tej świętości, jaką Bóg w nas wszczepił, ale w tej świętości nie objawiło się jeszcze, kim będziemy w tej godności dzieci Bożych, którą wyznajemy, do której się przyznajemy, która jest naszą radością, naszą nadzieją. Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Wiemy, że będziemy do Niego podobni, bo będąc stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, mając współudział w Jego świętości, w Jego bóstwie, w Jego doskonałości, będziemy doskonali tak jak On, na obraz i Jego podobieństwo. Ale staje przed nami pewnego rodzaju zasłona naszych zmysłów, ograniczoności naszego poznania, rozumu. Ale to wszystko przed nami i moment chyba najważniejszy, gdy zobaczymy Boga twarzą w twarz, gdy staniemy przed Nim, gdy zobaczymy Jego świętość, gdy zobaczymy to, kim Bóg jest, czy będziemy mogli dalej na Niego patrzeć, obcując w Królestwie, czy też zostaniemy odrzuceni i nie będziemy pośród tych opieczętowanych. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania w naszej wspólnej, na miarę naszych możliwości, przygotowanej audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 56 655 23 56 telefon dla słuchaczy Polski Południowej. Telefony sieci w rodzinie 720-100-100 oraz 720-100-200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 011-48-56 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady i numery już tutaj w Toruniu 655-23-33 lub 655-23-66. szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Chcę Wam strasznie podziękować za tak przepiękną katechezę.
A kto do nas telefonuje?
Emilia, koło Cieszyna.
A czy pani Emilio podzieliłaby się z nami swoją refleksją na temat usłyszanego Słowa Bożego?
No tak, to wszystko rozumiem, tylko to tak nie umiem opowiedzieć. Ale przepiękna katecheza, przepiękna, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Emilio. Bardzo proszę, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Benedykcie, jak ja słuchałem właśnie tego Słowa Bożego, a później tej przepięknej medytacji, to nie wiem, czy ojciec zgodzi się z tą myślą, bo mi przychodziło na myśl, że właśnie ten dzień, który będziemy przeżywali, 1 listopada, to jest dzień bardzo radosny. Chociaż my właśnie idziemy na cmentarze, myślimy, no taka zadumka o tych, co odeszli, ale właśnie jak wnikamy dokładnie w to Słowo Boże, to ja widzę radość. Dlaczego? Bo właśnie jak tutaj ojciec w pierwszym tym czytaniu, co będziemy słyszeli, podkreślał, że tam tych ludzi właśnie opieczętowanych, to ja mam na myśli, no świętych. Będzie bardzo, bardzo dużo. Jak autor Apokalipsy Jan mówi, że 144 tysiące, no to odbieramy tutaj, że ich bardzo, bardzo dużo. No bo 12 pokoleń tam było Izraela i tak dalej, 144 to bardzo dużo. No i że zawdzięczamy to wszystko Barankowi, czyli Panu Jezusowi. I teraz my, kiedy tylko właśnie idziemy przez życie z Panem Jezusem, tylko Jego słuchamy. A w jaki sposób? Tak jak właśnie w tych błogosławieństwach, co ojciec tu pięknie później podkreślał jeszcze w tej medytacji. Jeśli tych błogosławieństw tylko słuchamy, to również będziemy tymi opieczętowanymi, tak jak to jest powiedziane w Apokalipsie, czyli tymi świętymi. I ja ciągle, ojcze, myślę o tym, no jak to jest, jak 1 listopada dzień taki radosny jest bardzo dla mnie właśnie, no bo to jest wspomnienie wszystkich tych, co w niebie są. To jest wielka radość. I dlaczego właśnie wtedy jest tak, że w niektórych kościołach są procesje, no po prostu na cmentarz i wtedy już jako nieszpory za zmarłych. I wtedy kojarzę sobie, no, do tego jest 2 listopada. Wtedy właśnie, ale tutaj 1 listopada to jest tylko dzień wielkiej radości, czyli tego triumfu w niebie i my myślimy, o, żebyśmy i my tam byli. Czyli właśnie tych błogosławieństw trzeba słuchać Pana Jezusa, takimi po prostu trzeba być, no. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, Panie Henryku, szczęść Boże. Ten dzień dla osoby wierzącej, dla chrześcijanina zasłuchanego w Słowo Boże, który karmi się Eucharystią, karmi się również Słowem Bożym, nie może być dniem smutku. Jest dniem radości, nie tylko dlatego, że nasze myśli, Kościół, ustanawiając tę uroczystość, ukazuje nam wszystkich świętych, ale również poprzez fakt, że ukazuje nam cel naszej wędrówki. Naszą wędrówką poprzez to, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, jest pełne obcowanie z Panem Bogiem. Tutaj, w tej naszej rzeczywistości, w rzeczywistości ziemskiej, możemy obcować z Bogiem na miarę naszej ludzkiej, na miarę naszego ludzkiego istnienia i naszej ludzkiej natury, i w tej rzeczywistości świata, która nas otacza, a to wszystko prowadzi nas do wielkiej radości i do wielkiej nadziei tego świata, który przed nami, do którego bramy otworzył nam Jezus Chrystus. Natomiast ten dzień jest dniem smutku dla tych wszystkich, którzy nie otworzyli się na tę nadzieję, nie otworzyli się na tę prawdę, na tę prawdę, kim są i na tę nadzieję, kim będą, do czego zostali powołani. Dlatego dla nich jest to dzień smutku. Słowo Boże, uroczystości wszystkich świętych, nie daje nam żadnych powodów do smutku. Chyba że zaczynamy iść po stronie ciemności, gdy zaczynamy kroczyć drogą niewiary, drogą odrzucenia Pana Boga, drogą zatrzymania się, na tym, że śmierć to koniec. Ale gdy mówimy, że śmierć jest koniecznością, abyśmy mogli przejść do życia wiecznego, wtedy dla nas to jest radość. Procesja, panie Henryku, myślę, że wypływa z względów jak najbardziej praktycznych. 1 listopada, teraz niedziela, rzecz oczywista, jest 1 listopada jest dniem wolnym. Rok temu, 2 listopada, to była sobota, też mogliśmy swobodnie być na cmentarzach, ale w tym roku na przykład 2 listopada już będzie dniem codziennej pracy. I podchodząc do procesji właśnie na cmentarzu, jako do wielkiego święta i wielkiej uroczystości, jedności z całym Kościołem, tym Kościołem będącym w chwale, aby wraz z tym Kościołem upraszać potrzebnych łask i miłosierdzia Bożego dla wiernych zmarłych, którzy oczekują obcowania z Panem Bogiem w rzeczywistości czyśćca, to jak najbardziej rzecz konieczna. I na cmentarzu uświadamiamy sobie właśnie w tym dniu też prawdę, która nas napomina, która mówi nam o tym, że wcześniej czy później nastąpi koniec, nastąpi spotkanie z Panem Bogiem i wtedy szczęśliwi będą ci, którzy byli ubogimi w duchu, tymi, którzy byli sprawiedliwymi. Dlatego w takim wymiarze i w takim duchu należałoby rozumieć też te procesje, jak najbardziej otoczyć modlitwą tych, którzy tej modlitwy bardzo potrzebują. A prawdą jest, że nie jest to dla nas dzień smutny i nie może być to dzień smutny dla osoby, która uświadamia sobie godność, uświadamia sobie cel życia. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski.
Bardzo proszę, panie Pawle.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. I moja refleksja jest taka, że błogosławieństwa, które Pan Jezus wypowiada, one nie są nakazem Stwórcy, ale pochwałą przez Stwórcę człowieka, który je wypełnia. A co może mnie uzdolnić do ich wypełnienia? Wypełnienie to według mnie jest łaską, lecz ta łaska, ona nie wyrośnie na gruncie obojętnym. Moje wnętrze musi wyrażać pragnienie wypełnienia ich, pragnienie, które jest prośbą w stylu biedak zawołał, a Bóg go wysłuchał, lub odnosząc się do innego cytatu ewangelicznego, gdzie jest mowa o Panu Jezusie, że został wysłuchany dzięki swej uległości. I na przykład, jeśli idę na mszę świętą w niedzielę, bo tak nakazuje przykazanie, to jestem jakby na pozycji niewolnika. Mam tam iść i mam je tam zaprowadzić głód Boga. I tutaj już od razu wchodzimy w to pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu, czyli cały czas skłonność do przyjęcia. Wyciągnięta ręka w stronę Boga i Boże, ja tego potrzebuję, bo ja dzięki temu żyję. To jest moje ubóstwo w ten sposób wyrażone. Kiedy indziej znowu, kiedy jest mowa o prześladowaniu. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Ten rodzaj cierpienia i każde inne cierpienie może jako przyjęte być miejscem spotkania z Panem Jezusem. A już na przykład, bo też czasem rozmawiałem z braćmi we wspólnocie, jak to jest, że cisi mogą na własność przejąć ziemię. Ja się takim przykładem posługiwałem, że jeżeli wsiądziesz do samochodu i przejedziesz przez las, i wyjedziesz z tego lasu, ktoś cię zapyta, czy ten las jest interesujący, to już nic ciekawego nie widziałem tam. Ale jeśli ja tam przyjdę o godzinie 5-6 rano w maju i usiądę pod krzaczkiem i cicho będę siedział, to zobaczę wiele rzeczy. Zobaczę sarnę, która idzie do wodopoju, zobaczę ptaki. I to jest ta moja cichość. Ja się staję właścicielem tych wszystkich doznań, które Pan Bóg mi dostarcza, bo jestem cichy. To może tyle, Ojcze. Bardzo dziękuję.
Bardzo gorąco dziękuję, Panie Pawle. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał, ale ten biedak to oczywiście wiemy, że jest umiłowanym dzieckiem Pana Boga, a że to błogosławieństwo jest też naszą, jest dla nas zachętą, ale też nas w jakimś sensie właściwie ukierunkowuje w patrzeniu na siebie, na Pana Boga i na rzeczywistość. Błogosławieni, szczęśliwi. Któż z nas nie chce osiągnąć szczęśliwości? I oczywiście jeszcze wracając do wypowiedzi Pana Henryka, Pan Henryk zapewne nie chciałby być tak zrozumiany, ale nie wystarczy słuchać osiem błogosławieństw, to jest jak to ziarnko gorczycy, które będąc słowem, będąc zadatkiem królestwa, wpada do nas, jest dla nas radością, zachętą, nadzieją, ale konkretnym też wyzwaniem i potrzebą, aby tak żyć. Dlatego zapraszajmy i zachęcajmy siebie nawzajem do takiego życia. Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że w sposób bardziej szczegółowy i może bardziej taki zaspokajający wszelkie nasze pytania odnośnie życia wiecznego, odnośnie obcowania świętych, będziemy mogli zapoznać się z tym i uczestniczyć w rozmowach właśnie w uroczystość Wszystkich Świętych, gdy gościć będziemy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, członka Papieskiej Komisji Biblijnej. Dziś ze mną będziesz w raju. Jak chrześcijanin przechodzi do wieczności? Zapraszam do uczestnictwa w tych rozmowach niedokończonych i zapraszam do wielkiej, głębokiej nadziei i radości, która wypływa z naszego wybraństwa, z tego, że wiemy, kim jesteśmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie objawiło się, czym będziemy.